Mija 12.
2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish.
Dzień dobry, słuchacze polskiej audycji Radia 2000 FM. Wita bardzo serdecznie Artur Rumianek. Zapraszam na dzisiejszy polski program przygotowany przez Beatę Rumianek i zachęcam do pozostania z nami przez najbliższą godzinę.
Najbezpieczniejsze kraje na wypadek wybuchu trzeciej wojny. Wojna w Ukrainie nie kończy się, na Bliskim Wschodzie trwają naloty na kolejne kraje, Afryka Północna zmaga się z chroniczną niestabilnością. Napięcia geopolityczne narastają w tempie, jakiego świat nie widział od dekad, a wraz z nim rosną obawy zwykłych ludzi o bezpieczeństwo własne i swoich rodzin. Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, gdyby doszło do wielkiego konfliktu, gdzie na świecie byłoby najbezpieczniej? Odpowiedzi dostarcza Global Peace Index, czyli najbardziej kompleksowy na świecie raport oceniający poziom pokoju i bezpieczeństwa. Co roku przygotowuje go Instytut Ekonomii i Pokoju, Institute for Economics and Peace, z siedzibą w Sydney, analizując sytuację w 163 państwach na podstawie 23 wskaźników. Pod lupę trafiają trzy kluczowe obszary: bezpieczeństwo społeczne, zaangażowanie w konflikty wewnętrzne i międzynarodowe oraz stopień militaryzacji. W pierwszej dziesiątce Global Peace Index dominują kraje europejskie, które od lat uchodzą za filary stabilności i bezpieczeństwa na kontynencie. W rankingu brane są pod uwagę takie czynniki jak ogólna sytuacja polityczna i gospodarcza w kraju, uwzględnia się też sprawność instytucji państwowych, poziom korupcji, jakość infrastruktury oraz brak wewnętrznych konfliktów. Wszystkie te elementy mają kluczowe znaczenie dla obrony ludności w przypadku nagłej napaści lub eskalacji kryzysu międzynarodowego. A oto 20 najbezpieczniejszych państw świata według Global Peace Index z 2025 roku. Numer 1 – Islandia, Irlandia, Nowa Zelandia, Austria, Szwajcaria, Singapur, Portugalia, Dania, Słowenia, na miejscu 10 – Finlandia, Czechy, Japonia, Malezja, Holandia, Kanada, Belgia, Węgry, na miejscu 18 – Australia, Chorwacja i na miejscu 20 – Niemcy. Polska w rankingu Global Peace Index 25 uplasowała się na 36 miejscu. Wielka Brytania również nie bryluje w tym zestawieniu, znalazła się dopiero na 30 pozycji, choć odnotowała niewielki awans w porównaniu do roku poprzedniego. Autorzy Global Peace Index zwracają uwagę, że poziom pokoju na świecie systematycznie spada. Wiele czynników prowadzących do wielkich konfliktów osiągnęło najwyższy poziom od zakończenia II wojny światowej, ostrzega Instytut Ekonomii i Pokoju. Jednocześnie raport podkreśla, że neutralność polityczna, silne instytucje i wysoki poziom życia obywateli stają się dziś największą gwarancją bezpieczeństwa.
Podchodzi szarówka już do kąt, ty co parę.
niekoniecznie epatują tytułami, nie błyszczą nachalnie w towarzystwie, a jednak umysły tych osób pracują na najwyższych obrotach. Oto 8 subtelnych nawyków, które zdaniem ekspertów mogą zdradzać ponadprzeciętną inteligencję. Zobaczmy, czy i w nas drzemie geniusz. Pomyślmy przez chwilę, jak często zauważamy inteligencję przez pryzmat testów IQ, czy też dyplomów jakichś prestiżowych uczelni, czy też po prostu elokwencji. A tymczasem uważa się, że psychologia coraz częściej podkreśla, że prawdziwa inteligencja to coś znacznie subtelniejszego. Nie trzeba znać wzorów na całki, recytować klasyków, czy być też osobą wyjątkowo inteligentną. Czasem najbardziej przenikliwy umysł ujawnia się po prostu w ciszy. W sposobie, w jakim myślimy, czy zadajemy pytania, czy też w sposobie, w jakim w ogóle odbieramy cały świat. Australijski dziennikarz Lachlan Brown, który jest znany z tekstów na temat psychologii i samorozwoju, które publikuje m.in. w Daily Motivation News, napisał ostatnio osiem pozornie zwyczajnych nawyków, które mogą świadczyć jednak o wyjątkowo przenikliwym umyśle. Co ciekawe, większość z nich wcale nie rzuca się w oczy. Na przykład, czy umiesz powiedzieć nie wiem? To chyba jeden z najbardziej niedocenianych przejawów inteligencji. W świecie, w którym każdy chce mieć rację i każdy chce mieć odpowiedź na każde pytanie, umiejętność przyznania się do niewiedzy wymaga odwagi. Wiem, że nic nie wiem. To słynna sentencja, którą przypisuje się Sokratesowi, jest cały czas aktualna do dziś. Ta postawa nazywana jest pokorą intelektualną i jak potwierdzają badania psychologiczne, ma ogromne znaczenie dla nauki. Właśnie wtedy, kiedy potrafimy się przyznać, że czegoś nie rozumiemy, otwieramy sobie drzwi do autentycznego poznania i rozwoju. Numer 2. Słuchasz więcej niż mówisz. Czy ktoś powiedział, że Państwu, że są Państwo świetnymi słuchaczami, że można naprawdę porozmawiać? To może być znak nie tylko wysokiej empatii, ale też inteligencji. Myślimy, że słuchamy, ale rzadko słuchamy z prawdziwym zrozumieniem i empatią. Przekonywał już lata temu Carl Rogers, jeden z głównych przedstawicieli psychologii humanistycznej. Psychologowie podkreślają, że uważne, aktywne słuchanie to domena osób, które mają bardzo wysoki iloraz inteligencji emocjonalnej. Ludzie z rozwiniętymi zdolnościami poznawczymi częściej wolą słuchać niż mówić. Nie po to, by milczeć, ale po to, żeby zrozumieć, pisze australijski dziennikarz Brown. Numer 3. Masz w sobie naturalną ciekawość świata. Czy czasem zatracamy się w lekturze artykułu na przykład, czy jakiejś książki na temat, który zupełnie nie dotyczy naszej pracy czy życia codziennego? A może potrafimy też spędzić wieczór zgłębiając zagadnienia, o których wcześniej nie mieliśmy w ogóle żadnego pojęcia? To właśnie ta ciekawość, ta dziecięca, szczera, niepohamowana ciekawość jest jednym z najpewniejszych sygnałów ponadprzeciętnej inteligencji. Psycholog Skinner, jeden z twórców i najważniejszych przedstawicieli behawioryzmu, napisał, że ciekawość napędza nas do eksplorowania i odkrywania nowych ścieżek. Osoby inteligentne nieustannie dokarmiają swój umysł wiedzą, również tą niepraktyczną. Numer 4. Rozmyślania nad własnym myśleniem. To może być taki abstrakcyjny koncept, ale jeśli zdarza się Państwu analizować swoje decyzje, zastanawiać się, skąd się biorą opinie nasze, czy też zauważać, że emocje wpływają na nasz osąd, to znak, że uprawiamy metapoznanie. Daniel Kahneman, noblista i autor bestsellerowej książki Pułapki myślenia, zauważył, że nasze umysły pełne są błędów poznawczych, ale osoby inteligentne uczą się je rozpoznawać i właśnie dlatego podejmują trafniejszą decyzję. Numer 5. Nie boimy się krytyki. Choć dla wielu z nas słowo feedback, krytyka, to zapowiedź dyskomfortu, to jednak osoby inteligentne traktują to słowo, czy w ogóle feedback w całości, jako narzędzie, drogowskaz. Brown przyznaje, że gdy zakładał swoje pierwsze serwisy internetowe, szukał aktywnie opinii, które mogły pomóc mu się rozwijać. To postawa, którą psycholog Carol Dweck określa mianem growth mindset, czyli nastawienia na rozwój. Osoby z takim podejściem wierzą, że wszystko można doskonalić, a informacja zwrotna, ten feedback, nawet jeśli jest niewygodna i niemiła, jest paliwem do wzrostu. Numer 6. Wiemy, że każda walka jest warta stoczenia. Czy czują Państwo czasami potrzebę, by wdawać się w każdy spór? Nie próbujemy na siłę udowadniać swoich racji, czasem po prostu odpuszczamy. Nie dlatego właśnie, że potrzebujemy wdawać się w każdy spór. Nie dlatego, że brakuje nam argumentów, ale dlatego, że szkoda nam energii na bezcelowe przepychanki. Brown przywołuje słowa swojego przyjaciela, który był bardzo utalentowanym programistą. Jeśli podejmiesz każdą możliwą walkę, zabraknie ci siły na te, które naprawdę mają znaczenie. No, trudno się z tym nie zgodzić. Punkt 7. Szukamy spokoju i ciszy. W świecie, który ciągle czegoś od nas chce, samotność może być zbawienna. To w samotności umysł potrafi połączyć wszystkie kropki, pisze Brown. Psycholog potwierdza. W stanie odprężenia aktywuje się tak zwany Default Mode Network, sieć odpowiedzialna m.in. za kreatywność i przetwarzanie wspomnień. Cisza w związku z tym nie oznacza pustki, a wręcz przeciwnie. To przestrzeń, w której rodzą się nowe pomysły i głębokie przemyślenia. I punkt 8. Wciąż potrafisz się zachować jak dziecko. Nie znieczulają nas wieści ze świata ani codzienne obowiązki. Wciąż potrafimy się cieszyć nowym odkryciem, pięknym widokiem czy dobrze napisaną książką. To wcale nie dziecinada, nie infantylizm. To cudowne świadectwo żywej, elastycznej inteligencji. Abraham Maslow, autor słynnej teorii hierarchii potrzeb, uważał, że osoby samorealizujące się mają w sobie poczucie świętości codzienności, czyli nieustannego zachwytu nad życiem, nawet w jego najprostszych przejawach.
Podmiejski pociąg rozwozi twe dni. Serawi, wciąż spóźniony. Serawi, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Na epatościu, widok z mostu. Na epatościu i ten bruk. Ideał nie tknął go. Na Epa Kościół widok złożył. Na Epa Kościół i ten dróg tak realny. Jak grzech, odwrotu już nie ma. Nie, nie, nie. wypijesz to wszystko rodna, także dziś, jak co dnia. Cały twój Paryż z pocztówek i mgły. C'est la vie wymyślony. C'est la vie. Cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten dróg. Ideał nie tknął go.
A teraz, jak zwykle mniej więcej o tej porze, w polskiej audycji czas na wiadomości.
Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Polska nie wyśle wojsk do Iranu. Mamy inne zadania w ramach NATO. Dotyczy to zarówno naszych sił lądowych, powietrznych, jak i morskich, zapewnił premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Prezydent Donald Trump oczekuje, że europejscy sojusznicy w NATO włączą się w działania, aby rozwiązać problem. Zagroził, że w przeciwnym razie będzie miało to dla sojuszu negatywne konsekwencje. Stany Zjednoczone i Izrael od 28 lutego bombardują Iran, który w odpowiedzi atakuje Izrael, państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w cele cywilne. Iran zablokował też w reakcji na ataki cieśninę Ormuz, kluczowy dla handlu ropą szlak, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen surowca na rynkach światowych. Konflikt na Bliskim Wschodzie to nie tylko ataki militarne, ale także załamanie handlu. Według danych BBC od początku marca przez cieśninę Ormuz przepłynęło prawie 100 statków. W normalnych warunkach było to niemal 140 jednostek dziennie. Armatorzy obawiają się irańskich ataków na żeglugę w tym rejonie, chociaż niektórzy postanawiają zaryzykować. Część ropy naftowej i towarów codziennego użytku nadal jest transportowana jednym z najbardziej ruchliwych szlaków żeglugowych na świecie, ale liczby mówią same za siebie. Od początku wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem dzienny ruch w cieśninie spadł o mniej więcej 95%. Według danych Wspólnego Centrum Informacji Morskiej przed 28 lutego przewożono tamtędy 1/5 światowych zapasów ropy. Polscy żołnierze nie powinni brać udziału w konflikcie na Bliskim Wschodzie, nawet wtedy, gdyby o to poprosiły Stany Zjednoczone, wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez IBRIS na zlecenie Rzeczpospolitej. Jego wyniki opublikowano w piątkowym wydaniu. Gazeta podkreśla, że opinie niemal porówno rozkładają się pomiędzy wyborców obozu władzy, jak i opozycji. Stany Zjednoczone po raz pierwszy wykorzystały w warunkach bojowych nową bombę penetrującą GBU-72. Uderzenia przeprowadzono w umocnione cele wojskowe w Iranie, informują amerykańskie media. Broń nie bez przyczyny nazywana jest pogrącą schronów. Dlaczego Stany Zjednoczone nie powiadomiły sojuszników o ataku na Iran? Trump, pytany o to przez dziennikarza podczas wizyty japońskiej szefowej Sanae Takaichi rządu w Białym Domu, stwierdził, że chodziło o element zaskoczenia i, żartując, przyrównał to do ataku Japończyków na amerykańską bazę Pearl Harbor w 1941 roku. Nie należy za bardzo sygnalizować swoich intencji z wyprzedzeniem. Wiecie, kiedy wkraczaliśmy, robiliśmy to bardzo gwałtownie i nikomu o tym nie mówiliśmy, bo chcieliśmy zaskoczyć. Kto wie lepiej od Japończyków, co to za zaskoczenie? Dlaczego nie powiedzieliście mi o Pearl Harbor? Zażartował Trump ku wyraźnemu zmieszaniu szefowej japońskiego rządu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna przedstawiła w piątek propozycje mające na celu złagodzenie presji rosnących cen ropy naftowej. Są wśród nich praca z domu, unikanie podróży lotniczych i wolniejsza o co najmniej 10 km na godzinę jazda samochodem. Propozycja Międzynarodowej Agencji Energetycznej skierowana do rządów, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych ma na celu złagodzenie skutków obecnego gwałtownego wzrostu cen paliw dla konsumentów, podkreśliła agencja Reutera. Ceny te wzrosły wskutek wojny trwającej na Bliskim Wschodzie od końca lutego. Niedawno rozpoczęliśmy największą w historii akcję uwolnienia awaryjnych zapasów ropy. Pozostaję w ścisłym kontakcie z kluczowymi rządami na całym świecie, poinformował dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej Faith Birol. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Dolby Theatre w Los Angeles odbyła się gala wręczenia najważniejszych nagród filmowych. Ceremonia była prowadzona przez Conona O'Briena. Wielkim zwycięzcą tegorocznych Oscarów okazał się film Paula Thomasa Andersona Jedna bitwa po drugiej. 13 nominacji zamienił na 6 statuetek. Ta opowieść o grupie byłych rewolucjonistów jednoczących się, by uratować córkę swego towarzysza, zapewniła grającemu rolę drugoplanową Seanowi Pennemu trzeciego Oscara w karierze. Jessie Buckley zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Irlandka została nagrodzona za rolę żony Williama Szekspira w dramacie Hamlet w reżyserii Chloe Zhao. Polsko-kanadyjski reżyser filmowy i twórca animacji Maciek Szczerbowski zdobył Oscara za krótkometrażowy film animowany Dziewczynka, która płakała perłami. Szczerbowski odebrał statuetkę wraz ze współtwórcą filmu Chrisem Lavisem podczas ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej w Los Angeles. Maciek Szczerbowski urodził się w 1971 roku w Poznaniu. W wieku 10 lat wyemigrował z rodzicami do Kanady. Od prawie 30 lat wraz z Chrisem Lavisem realizują filmy, reklamy, ilustracje i wideoklipy. 17-minutowy obraz opowiada o chłopcu zakochanym w dziewczynce, której łzy zamieniają się w perły. Film zrealizowano metodą animacji kukiełkowej. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że polskie władze muszą dokonać transkrypcji do rejestru stanu cywilnego małżeństwa osób tej samej płci, zawartego legalnie za granicą. To efekt wcześniejszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy dwóch Polaków, którzy wzięli ślub w 2018 roku w Berlinie i po powrocie do Polski chcieli zostać uznani za małżonków. Wniosek o wpływ do polskich aktów stanu cywilnego został wcześniej odrzucony, jako że polskie prawo nie dopuszcza małżeństw tej samej płci. W sprawie tej w 2023 roku zostało skierowane pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 2 lata później, w listopadzie 2025 roku, Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Zatrudniony przez tatrzański Park Narodowy cyberstrażnik sprawdza, co w sieci publikują turyści. Chodzi o niebezpieczne i nielegalne wyczyny, jak wchodzenie na zamarznięte morskie oko czy wędrówki poza szlakami. Pierwsze efekty już są. Teraz jest moda na Instagram, Facebook. Bardzo dużo ludzi mówi, robi sobie zdjęcia przy wschodzie czy zachodzie słońca, a wiadomo, żeby wejść w Tatry na wschód słońca, trzeba iść w nocy, mówi Marta Muskat, taterniczka, instruktorka wspinaczki. Tymczasem nocne wędrówki są zabronione, podobnie jak wędrówki poza szlakiem, równie często dokumentowane w sieci. Kuba zmaga się z dodatkowymi i dotkliwymi brakami paliwa po tym, jak Stany Zjednoczone postanowiły zablokować dostawy ropy naftowej dla tego kraju. Nie wszyscy jednak zamierzają czekać na łaskę Donalda Trumpa. Juan Carlos Pino, mechanik samochodowy, przerobił swojego Fiata 126P w taki sposób, żeby poruszał się na węgiel drzewny. Maluch stał się dzięki temu tak popularny, że okoliczni mieszkańcy robią sobie z autem zdjęcia. Mieszkaniec Aguacate, miasteczka położonego około 70 km na wschód od Hawany, zmodyfikował swojego polskiego Fiata 126P w Z 1980 roku Juan Carlos Pino pracował we własnym warsztacie, a instalację do napędzania auta, jak przyznał, stworzył w całości ze złomu i z przerobionych przedmiotów. Węgiel drzewny w aucie spala się w przerobionym zbiorniku na propan osłoniętym pokrywą transformatora. Filtr powstał z kolei ze stalowego dzbanka na mleko wypchanego starymi ubraniami. Problem braków paliwa na Kubie pogłębił się, odkąd Stany Zjednoczone obaliły prezydenta Wenezueli, odcinając dopływ wenezuelskiej ropy naftowej i grożąc cłami krajom dostarczającym paliwo na wyspę. Benzyna jest więc ściśle reglamentowana. Na czarnym rynku litr kosztuje $8. To 6 razy więcej niż wynosi oficjalna cena, a chętnych i tak nie brakuje. Finlandia pozostaje najszczęśliwszym krajem świata i to nieprzerwanie od 2017 roku, wynika z corocznego raportu The World Happiness Report. W pierwszej dziesiątce ponownie znalazły się także m.in. Islandia, Dania, Szwecja i Norwegia. Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu rankingu. Tegoroczny raport przygotowany przez Uniwersytet Oksfordzki zwraca szczególną uwagę na wpływ mediów społecznościowych na poziom szczęścia. Badacze wskazują, że nadmierne korzystanie z platform, zwłaszcza tych opartych na algorytmicznym doborze treści, generalnie obniża samopoczucie. Jednocześnie młodzi ludzie deklarują większe zadowolenie z życia, gdy korzystają z narzędzi skupionych na komunikacji i relacjach społecznych.
A teraz sport i Marek Żmuda.
W ubiegłą niedzielę zakończyły się w Cortinie d'Ampezzo we Włoszech 14. zimowe igrzyska paraolimpijskie. Polacy zdobyli 2 medale, a właściwie Michał Gołaś i jego przewodnik Kacper Balas. Srebrny medal w alpejskim slalomie specjalnym i brązowy medal w slalomie gigancie w kategorii osób niedowidzących. W klasyfikacji medalowej Polska zakończyła zimowe igrzyska paraolimpijskie na 21. miejscu ex aequo z Australią. Jeden srebrny i jeden brązowy medal. Najlepsze okazały się Chiny. Reprezentanci tego kraju zdobyli 44 medale, w tym 15 złotych. Na drugim miejscu uplasowali się Amerykanie. Zdobyli 24 medale, w tym 13 złotych. Piłka nożna. Dwie polskie drużyny rozegrały mecze rewanżowe w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Lech Poznań pokonał w Krakowie Szachtara Donieck 2-1, lecz po porażce w Poznaniu 1-3 w pierwszym meczu odpadł różnicą bramek z Ligi Konferencji Europy. Drugi polski zespół, Raków Częstochowa, przegrał w Sosnowcu z Florentiną 1-2, podobnie jak we Florencji, i Włosi awansowali do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania do barażowych meczów o awans na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. 26 marca reprezentacja Polski zmierzy się w półfinale ścieżki barażowej z Albanią, a w przypadku zwycięstwa 5 dni później spotka się na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina-Szwecja. Wyniki 25. kolejki PKO Ekstraklasy. Termalika Nieciecza przegrała 1-2 z Motorem Lublin. GKS Katowice pokonał 2-0 Lechię Gdańsk. Jagiellonia Białystok przegrała 1-2 z Piastem Gliwice. Zagłębie Lubiń pokonało 0-1 Lecha Poznań. Górnik Zabrze wygrał 3-1 z Rakowem Częstochowa. Radomiak Radom zremisował 1-1 z Legią Warszawa. Pogoń Szczecin wygrała 2-1 z Koroną Kielce. Krakowia przegrała 1-2 z Wisłą Płock. I Arka Gdynia zremisowała 0-0 z Widzewem Łódź. Po 25 kolejkach na prowadzenie wyszło Zagłębie Lubiń. Druga jest Jagiellonia Białystok, trzeci Lech Poznań. W strefie spadkowej Legia Warszawa, Widzew Łódź i Termalika Nieciecza. Tenis. Magda Linette wygrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami z Igą Świątek w 3 setach. Pierwszego przegrała 1-6, a 2 następne wygrała 7-5, 6-3. I w następnej rundzie zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Jalą. Wcześniej w pierwszej rundzie Linette pokonała Francuzkę Warwarę Graczową w 3 setach. Słabiej zagrała Magdalena Fręch. Przegrała w pierwszej rundzie z Amerykanką McCartney Kessler w 3 setach. Panowie Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie pokonał Serba Miomira Kecmanowica 4-6, 6-3, 6-1 i w drugiej rundzie spotka się z Amerykaninem Lernerem Tienem. Hubert Hurkacz wypadł słabiej. przegrał w pierwszej rundzie z 56. w rankingu Amerykaninem Ethanem Quinnem 2-6, 4-6.
Świat ma co najmniej tysiąc wiosek i miast. List w życiu człowiek pisze co najmniej raz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie, zamknij gaz. To co, że za granicą bójka masz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie, hamuj, bo rower ten każdy tutaj zna. Dostaniesz od wujka list. Ja wiem, kto w życiu myśli, nie pisze nic. Kto bardzo kocha, pisze długi list. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Ciężka jest od listów torba listonosza dziś. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Może ktoś na ten list czeka kilka lat. Dostanie go może dziś. Kapelusz przed pocztą zdej. Tu kończą się medytacje wiejskiego listonosza.
Wieczór to taki moment, który często uważamy za nagrodę za intensywny dzień. Dla wielu z nas oznacza to w praktyce czas na relaks, na oglądanie seriali, na obfitą kolację, czy też nawet na lampkę wina. Tymczasem, jak podkreśla dr Sanjay Bhojraj, kardiolog interwencyjny i specjalista medycyny funkcjonalnej, właśnie te kilka godzin po pracy może mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia serca. Dr Bhojraj pracował 2 dekady z pacjentami po zawałach, z chorobami układu krążenia i zauważył powtarzający się schemat. To nie tylko to, co robimy w ciągu dnia, ale przede wszystkim, według niego, nasze wieczorne nawyki decydują o tym, czy organizm przechodzi w tryb regeneracji, czy też pozostaje w stanie przewlekłego stresu. Oto 7 rzeczy, których dr Sanjay Bhojraj nigdy nie robi po godzinie 19 i to samo doradza swoim pacjentom. Otóż nie należy jeść późnych kolacji. Metabolizm podlega rytmowi dobowemu. Wieczorem spada wrażliwość na insulinę, a gorzej organizm radzi sobie z przetwarzaniem glukozy i tłuszczów. Efekty to wyższy poziom cukru we krwi po posiłku, zaburzenia lipidowe i nasilenie stanów zapalnych. Co więcej, nocne trawienie konkuruje z procesami regeneracyjnymi, które są kluczowe dla zdrowia naczyń krwionośnych. Pilnując odpowiednich pór przyjmowania posiłków, zwyczajnie dajemy swojemu sercu szansę na prawdziwą regenerację. Należy również unikać ostrego sztucznego światła. Intensywne oświetlenie, zwłaszcza to o takiej chłodnej, niebieskiej barwie, hamuje wydzielanie melatoniny. A jest to hormon, który nie tylko reguluje sen, lecz także wpływa na ciśnienie krwi i działa ochronnie na układ sercowo-naczyniowy. Zamiast górnego światła warto wieczorem włączyć lampki o ciepłej barwie ustawione na wysokości oczu. Ta drobna zmiana, która realnie wspiera naturalny rytm organizmu. W łazience używamy nawet czerwonych żarówek, kiedy myjemy zęby i przygotowujemy się do snu, zdradza kardiolog. Nie należy oglądać stresujących filmów, seriali i programów. Układ nerwowy nie rozróżnia prawdziwego stresu od tego oglądanego na ekranie. Emocjonujące debaty, czy też filmy, horrory, dramatyczne reality show, czy też finały sportowych zmagań pobudzają układ współczulny, zwiększając tętno i ciśnienie. Długofalowo taki schemat może prowadzić do uszkodzeń śródbłonka, czyli jednego z pierwszych etapów rozwoju chorób serca. Jaka jest rada lekarza? Silne emocje zostawmy na dzień, albo na przykład na weekendy. Wieczór powinien wyciszać, nie pobudzać. Pobudzanie hormonów stresu tuż przed snem jest jak wciskanie gazu do dechy podczas wjeżdżania do garażu, mówi dr Bodżacz. Należy też rezygnować z intensywnego treningu. Aktywność fizyczna jest jednym z filarów zdrowia serca, ale jej czas ma znaczenie. Intensywny trening wieczorem podnosi poziom kortyzolu i utrudnia przejście organizmu w tryb odpoczynku. Może to prowadzić do problemów z zasypianiem, podwyższonego tętna nocą i gorszej regeneracji. Lekarz podkreśla, że to właśnie regeneracja, a nie sam wysiłek, przynosi największe korzyści dla układu krążenia. Serce potrzebuje pasa startowego, żeby wyhamować, a nie sprintu przed północą, tłumaczy lekarz. Nie należy sięgać po alkohol. Choć lampka wina wydaje się czymś relaksującym, fizjologia mówi zupełnie coś innego. Alkohol zaburza strukturę snu, ogranicza fazę REM i zakłóca produkcję melatoniny. Dodatkowo podnosi tętno spoczynkowe i zaburza naturalny nocny spadek ciśnienia, a więc jeden z kluczowych wskaźników zdrowia serca. Niewłaściwy sen zaostrza procesy zapalne i rozregulowuje metabolizm, co w dłuższej perspektywie dodatkowo obciąża serce. Należy unikać trudnych rozmów. Wieczorne kłótnie czy emocjonalne rozmowy wywołują wyrzut hormonów stresu dokładnie wtedy, gdy organizm powinien się wyciszać. Nagły wzrost kortyzolu może obniżać zmienność rytmu serca, a u osób z grupy ryzyka nawet prowokować zaburzenia rytmu czy incydenty sercowe. Nie chodzi o unikanie ważnych rozmów, ale o świadomy wybór momentu. Niektóre rozmowy są bardzo ważne. Nie każda jednak musi odbywać się tu i teraz. Należy ograniczyć korzystanie z ekranów. Telefony, tablety, telewizory emitują światło niebieskie, które przesuwa rytm dobowy i opóźnia zasypianie. W efekcie pogarsza się jakość snu, a to bezpośrednio przekłada się na zdrowie serca. Przewlekłe niedosypianie wiąże się z wyższym ryzykiem nadciśnienia, insulinoodporności i stanów zapalnych. Dbanie o regularność snu wspiera długofalową sprawność serca, apeluje kardiolog. Doktor Bodżacz przypomina też, że wieczór to nie moment na bombardowanie siebie bodźcami, ale na stopniowe wyhamowanie. Zamiast przeciążać organizm, warto stworzyć rytuał, który sygnalizuje ciału bezpieczeństwo i spokój. Oczywiście zawsze zalecam konsultację z lekarzem przed wprowadzeniem jakichkolwiek drastycznych zmian w codziennej rutynie. Zasada moja to po godzinie 19 jest prosta. Ograniczyć zakłócenia rytmu dobowego oraz stres współczulny i pozwolić sercu na regenerację, podsumowuje lekarz.
Czy zdanie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Słowo to zimny powiew nagłego wiatru w przestworze, może orzeźwić cię, ale do nikąd dojść nie pomoże. Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, czy zdanie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Zaufaj tylko warg splotom, bełkotom niezrozumiałym, gestom w próżni zawisłym, niedoskonałym. Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic tak do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca.
Z cyklu opowieści Smoka Wawelskiego. Pierścień w soli, niezwykła historia świętej Kingi. Zacznijmy zatem od początku, czyli od Węgier, rok 1234. W królewskim mieście Ostrzychom przychodzi na świat dziewczynka o imieniu Kunegunda. W Polsce będzie znana jako Kinga. Jej ojciec to król Bela IV, matka Maria Laskarina z bizantyjskiego rodu cesarskiego, arystokracja najwyższej możliwej ligi. Rodzina Kingi wyglądała trochę jak katalog świętych. Siostra święta Małgorzata Węgierska, druga siostra błogosławiona Jolenta, ciotka święta Elżbieta z Turynu, kuzynka święta Agnieszka z Pragi. W tej rodzinie, gdy ktoś szedł do klasztoru, nikt nie był zdziwiony. Bardziej dziwne byłoby raczej zostać zwykłym księciem. Kinga miała 5 lat, gdy zaręczono ją z księciem krakowskim Bolesławem, później znanym jako Bolesław Wstydliwy. Młodzi wychowywali się właściwie razem, trochę jak rodzeństwo na dworze. Kiedy Kinga przyjechała do Polski, sytuacja w kraju była, delikatnie mówiąc, trudna. Europa właśnie poznawała nowych gości ze wschodu, Tatarów. I byli to goście z kategorii tych, którzy nie pytają, czy można wejść. Miasta płonęły, ludzie uciekali, a młoda księżniczka już jako dziecko musiała uciekać razem z Bolesławem. Na szczęście po kilku latach sytuacja się uspokoiła i para książęca mogła wrócić do Krakowa. Kiedy Kinga i Bolesław w końcu się pobrali, księżna miała do męża jedną drobną prośbę. Otóż chciała, żeby ich małżeństwo było zupełnie czyste, bez dzieci, bez romansów, bez typowego życia małżeńskiego. Bolesław się zgodził. Właśnie dlatego historia zapamiętała go jako Bolesława Wstydliwego. Zamiast potomków zostawili Polsce coś znacznie bardziej dochodowego – kopalnię soli. Gdy Kinga szykowała się do wyjazdu z Węgier do Polski, jej ojciec zapytał: córko, co chcesz w posagu? Normalna księżniczka odpowiedziałaby: złoto, diamenty, klejnoty, pałace. Ale Kinga była inna, powiedziała mniej więcej tak: złoto jest piękne, ale ludziom bardziej przyda się sól. W średniowieczu sól była strategicznym surowcem. Bez niej nie było konserwacji żywności, czyli bez soli był głód. Ojciec zabrał ją więc do ogromnej kopalni na Węgrzech i powiedział: skoro chcesz sól, proszę bardzo. I wtedy wydarzyło się coś, co później przeszło w legendę. Według opowieści Kinga wrzuciła swój pierścień do szybu kopalni, a potem wyruszyła do Polski. Kiedy dotarli w okolice Bochni i Wieliczki, kazała kopać. Górnicy trafili na skałę. Rozłupali ją. Co się okazało? W bryle soli znajdował się pierścień Kingi. Tak oto według legendy sól z Węgier pojawiła się w Polsce. Prawda historyczna jest trochę mniej spektakularna, ale równie ciekawa. Kinga naprawdę sprowadziła do Małopolski górników z Węgier, którzy pomogli rozwinąć kopalnie w Bochni i Wieliczce, a sól przez kolejne stulecia była jednym z najważniejszych źródeł dochodów Polski. Czyli Kinga uruchomiła jeden z największych biznesów średniowiecznej Polski. Ale Kinga nie była tylko bohaterką legend. Źródła historyczne pokazują, że była też świetną administratorką. Wspierała odbudowę kraju po najazdach tatarskich, fundowała kościoły, pomagała biednym, sprowadzała zakony do Krakowa. Finansowała m.in. klasztory franciszkanów, cystersów i benedyktów. Czyli pracowała jak pełnoetatowy minister spraw społecznych XIII wieku. W 1279 roku zmarł Bolesław Wstydliwy. Kinga wstąpiła do klasztoru Klarysek, najpierw jednak go zbudowała. W Starym Sączu powstał klasztor, który istnieje do dziś. Tam Kinga spędziła ostatnie lata życia, już nie jako księżna, ale jako zakonnica. Choć nawet wtedy historia nie dała jej spokoju. Podczas kolejnego najazdu tatarskiego w 1287 roku musiała uciekać z klasztoru na zamek w Pieninach. Święta Kinga zmarła 24 lipca 1292 roku w Starym Sączu. Już wkrótce po śmierci ludzie zaczęli mówić o cudach przy jej grobie. Zakonnice zapisywały świadectwa uzdrowień i niezwykłych wydarzeń. Proces uznania jej za świętą trwał bardzo długo. Beatyfikacja nastąpiła w roku 1690, a kanonizacja dopiero w roku 1999. Dokonał jej oczywiście Jan Paweł II w Starym Sączu. Dziś święta Kinga jest patronką górników solnych, samorządowców Starego Sącza oraz wielu miast Małopolski. Jej najwspanialsze sanktuarium znajduje się 101 metrów pod ziemią. To słynna kaplica świętej Kingi w kopalni soli w Wieliczce, podziemny kościół wykuty w soli. Historia Kingi pokazuje jedną ważną rzecz. Nie każdy bohater historii musi być królem, wodzem czy rycerzem. Czasem wystarczy mądra decyzja, odrobina odwagi i pomysł lepszy niż złoto. Na przykład sól. Bo dzięki tej jednej decyzji Małopolska przez wieki była jednym z najbogatszych regionów Europy.
Jak dawnić i jak moja ciocia Jadzia straszliwości pleć. Nie mam serca do sieroty, zgubionego wajdelowy. Nie, mnie nie zrozumie pan. To nie mój styl, musztardu nie pić i z panem na wiarę żyć.
Projekt finansowany ze środków Senatu RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą, ogłoszonego przez Kancelarię Marszałka Senatu RP. Projekt Polska Platforma Medialna Świat, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
I to już wszystko, co dziś przygotowała dla Państwa Beata Rumianek. Przypomnę jeszcze adresy naszej strony internetowej www.radio2000fm.com.au, pod który warto zaglądać, między innymi by posłuchać naszych archiwalnych audycji, oraz maila radio2000fm@2.pl, gdzie czekamy na Państwa listy. Życzę spokojnego weekendu i zapraszam do słuchania za tydzień.
Co ja, zostań tu, nie ma nic lepszego.
lepszego niż początek dnia z tobą po nocy miłosnych burz. O, jeśli czujesz to, co ja, z przymrużeniem oka na mnie spójrz. Choć jestem ideałem, wiem, że idealnie łapiesz serca głów. O, powiedz mi, jeśli znów zechcesz poczuć dotyk mych ust, wtedy wytłumacz mi, czym jest ta przestrzeń, którą wypełniasz mnie od stóp do głów. Na niczym skupić się nie mogę, jestem sobą, gdy czuję ciebie brak i tych pięknych słów, gdy mówisz dziękuję, że jesteś tu z tobą przy tobie. Na mym niebie nie ma czarnych chmur. To dla ciebie, bez ciebie. I jakbym miał się odnaleźć tu, odnaleźć tu. No proszę, nie drodzy już ze mną. Przecież wiesz, że mam 100% pewność. Powiedz mi, jeśli znów zechcesz poczuć dotyk mych ust, wtedy wytłumacz mi, czym jest ta przestrzeń, którą wypełniasz mnie od stóp do głów. Na niczym skupić się nie mogę, jestem sobą, gdy czuję ciebie brak i tych pięknych słów, gdy mówisz
dziękuję, że jesteś tu.
Wtedy wytłumacz mi, czym jest ta przestrzeń, którą wypełniasz mnie od stóp do głów. Na niczym skupić się nie mogę, jestem sobą, gdy czuję ciebie brak i tych pięknych słów, gdy mówisz dziękuję, że jesteś tu.
wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umyka.
Taki czas, że zabolało raz. Ty zniknąłeś, gdy się stało jasno. Słuchałam łez, nie obeszło się bez. Czułam, jak dokoła gwiazdy gasną. Mówiłeś mi, do końca moich dni będą wciąż unosić się amory. Pięścią o stół nie mogłam dłużej już, musiałam sobie pójść, no sorry. być milżej, gdy tu wszędzie tylko przyjaciele. By złapać tlen, uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory. Nie mam gdzie iść, nie działa na mnie nic, tak już musi być, no sorry.
Spragniony oddechu, zdurzony snem, w niebezpiecznym pośpiechu szukam cię. Spragniony oddechu, zdurzony snem, w niebezpiecznym pośpiechu. Shut up.
cię. Spragniony oddechu, znużony synem, w niebezpiecznym pośpiechu. Kocham cię.
Że do mnie poprzez się. Promienie słońce niby struny śleje, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam. Tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór. I rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez.
Thank you. gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Co mam wierzyć? Jaki słowo mam? Co mam wierzyć? Jaki słowo?
Ooh. za taką rozmową. Tęskniłem lata, każde twoje słowo.
Płaczę, nie zakładam bocznych kół. dzisiaj miałem piękny sen. Naprawdę. Słońce nam błogosławiło, księżyc też tam był, wszystkie gwiazdy nieba, nieba, wszystkie gwiazdy.
kocham swą marz, to jest to. W nowym zwarciu za faulem faul gruchnie gong. Mówią szmal, określa byt, trzymaj tak. Twarde łokcie pomogą ci, giętki kark. Czy to już znasz, kochanie? Czy wiesz, jak to jest? Czy wierzysz się bez granic? Czy zechcesz wierzyć mnie? Słodkiego, miłego życia, bez chłodu, głodu i bicia. Słodkiego, miłego życia, jest tyle kur do zdobycia.
ja wciąż taki sam, gestach mimowolne żyjemy obok siebie. Spokojnie do chwili, gdy gniew rozsadza formy, a treść eksploduje. Eksplozja.
Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chłód i blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego prośby. Na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą
ostatnią szansę. Ich serń za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. I wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody nie będzie woda tu wpływ. Na mnie, na szerokie wody mnie weź, winę mą zmy, zgaś ranę, bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, z wodą na młyn, bądź na mnie, wyjdź na mnie i ugaś, ugaś. Ugać. Oj, grałem z ogniem i grałem z ogniem i grałem. Ugaś mnie, o Panie, jak woda w pień. Morany, szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, płyń na mnie, bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem z ogniem, z ogniem i grałem.
Czy jeśli
przyjdzie także po mnie. Zegar mi światła purpurowy, by mi zabył tak błękit mówię. To będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę. No, zanim odejmę z domu na zawsze. Także po mnie zegar mi światła purpurowy, by mi zabył tak błękit w głowie. Uj, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Wszystko jeszcze raz popatrzę.